Jak to było pana z nauczaniem historii? Kiedy się pan dowiedział, że historia może niekoniecznie jest taka, jaką jej uczą w podstawówce? W szkole?
No, ja już do podstawówki chodziłem po 89 roku.
Pan taki młody.
Ale też ciężko mi tak rozgraniczyć, bo ja akurat historią dosyć zawsze się sam interesowałem i sam dużo czytałem i docierałem, więc z perspektywy czasu i lat jednak już kilku trochę mi się to zamazało, co w szkole, a co samemu dotarłem. Ale to się zmienia i to, co w przestrzeni publicznej, ta świadomość historyczna, jaką wszyscy mamy, ona się również w ostatnich 27 latach mocno zmieniła, na szczęście na lepsze.
Był pan na pogrzebie Inki Zagończyka, prawda?
Tak, oczywiście.
Jakie to było wydarzenie, jakie to było uroczystości?
Wspaniałe, bardzo podniosłe, uroczyste, takie, jakie powinny być. Miałem takie poczucie, że tak jak w wielu takich sytuacjach we wcześniejszych latach, no co najmniej lekkiego takiego ukłucia, czy niedosytu, czy wręcz zażenowania. Tak teraz, że to wreszcie wszystko jest tak, jak być powinno, wreszcie ten pewien dług wobec dawnych bohaterów, wobec przeszłych pokoleń spłacamy jako państwo, jako wspólnota, jako naród również.
Ale ma pan takie poczucie takiej manifestacji, że oto my, ekipa Prawa i Sprawiedliwości, robimy to w taki sposób, w jaki nie zrobiły tego wcześniejsze ekipy? Jak to często mówią pańscy koledzy z tego układu pookrągłostołowego? Satysfakcja taka, czy nie?
Znaczy, raczej gorzka satysfakcja, ponieważ te wszystkie uroczystości, to przywracanie zbiorowej pamięci polskich bohaterów jest o wiele lat spóźnione i właściwie stało się w sposób oddolny. To, co powinno robić państwo, robili pasjonaci, oddolnie, młodzież, różne grupy, i kiedy ta fala wezbrała, to jej jakby uwieńczeniem, ukoronowaniem stały się w uroczystości i działania państwa i instytucji państwowych. No więc nie ma tu z czego się cieszyć. Tego rodzaju uroczystości powinny się odbywać w pierwszej połowie lat 90. Tak się oczywiście nie stało, no i ten fakt, no nie sposób go nie zauważyć. No
dobrze, ale jak prezydent pyta tak, jak to się stało, że trzeba było czekać 27 lat, żeby Polska mogła pochować swoich bohaterów, to on do kogo to mówi? Do kogo to jest przytyk?
To pytanie do prezydenta.
A pan jak to odczytuje?
Moim zdaniem jest to przytyk do władzy, ale w ogóle szeroko pojętej elity społecznej III RP. Do tych, którzy byli wysoko w hierarchii społecznej, naukowej, kulturalnej, medialnej i również władz państwowych, no, że właśnie tego nie dokonali. I oczywiście nie jest to dziełem przypadku. No, nie da się abstrahować od tego, że jednak u źródeł III RP było sztywne trzymanie się umowy Okrągłego Stołu, że to była taka niepisana konstytucja.
Myśli pan, że celowo nie chcieli znaleźć członków Inki Zagończyka i pochować?
No albo. Oczywiście nie było tak, że ktoś powiedział, nie znajdujemy, natomiast było tak, że odnośnie żołnierzy, których zwykło się nazywać wyklętymi, bardzo długo jeszcze utrzymywała się komunistyczna polityka historyczna, mówiąc, że co najmniej są to postacie bardzo kontrowersyjne, jeżeli nie wręcz negatywnie oceniane, to przecież jeszcze w latach 90. Pamiętamy, jak na przykład dla największej polskiej gazety metodą uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego było na pierwszej stronie artykuł wydrukować o tym, że powstańcy warszawscy rzekomo zajmowali się mordowaniem Żydów. Tego rodzaju takiej naturalnej, zdrowej dumy narodowej, poczucia hołdu, właśnie oddania hołdu naszym bohaterom, tego brakowało i co więcej, to było, powiedziałbym, dosyć celowo tłumione. Była taka koncepcja, że naród polski jakby zamrożony przez okres komunizmu, teraz jeżeli pozwolić mu na odzyskanie tej dumy, no to wróci do jakichś ciemnych czasów, prawda, antysemityzmu i tak dalej. No pewnej grupy intelektualistów tak się polskość kojarzy. I niestety do pewnego momentu byli w stanie te swoje urazy i te swoje wizje projektować na rzeczywistość i te czasy się skończyły.
A proszę mi powiedzieć, bo wczoraj na stadionie widziałam, jak kibice uczcili Inkę odpalający racę. Co pan na to? Wie pan, że to jest nielegalne odpalanie rac? Powinni być ścigani za to, czy nie?
Znaczy, wydaje mi się, że w odniesieniu do akurat rac te przepisy są zdecydowanie zbyt restrykcyjne. Odpalanie rac jest elementem oprawy imprez sportowych na całym świecie.
Trzeba je zmienić?
Pewnie tak. Oczywiście, że trzeba je zmienić i trzeba również, że tak powiem, z głową do nich podchodzić. No, każdy przepis pozostawia pewne pole do interpretacji. Jest coś takiego jak na przykład kwestia szkodliwości społecznej i czyny, które na przykład wypełniają przesłanki kodeksowe przestępstwa niemniej mają znikomą szkodliwość społeczną, przestępstwami nie są.
Ale pan, panie Gosia, chciałby chodzić ze swoimi córkami na stadion, na którym kibice odpalają race?
Ja
nie
mówię
na te uroczystości wczorajsze.
Ja chodzę ze swoimi córkami czasem na stadion.
Nie stwarza to pana zdaniem zagrożenia?
Nie. Nie, absolutnie. Ja byłem, oczywiście można niekoniecznie akurat na ten sektor, na Arce zwać się przyjęło go górką, choć to jeszcze na stadionie na Ismonda była górka, a teraz już żadnej górki nie ma. Można pójść na sektor rodzinny. Nigdy nie spotkałem się ani osobiście, ani żeby ktoś, kto nie chciał znaleźć się w strefie jakiegokolwiek zagrożenia, to się znalazł, a od odpalenia rac na trybunie też żadne zagrożenie nie powstaje.
No, policja jest akurat innego zdania, no ale każdy ma prawo do własnego zdania. Skoro o historii mówimy, pana zdaniem, jaką decyzję powinien podjąć rząd i właściwie Ministerstwo Kultury i rząd w sprawie Muzeum II Wojny Światowej? Czego pan oczekuje? Decyzja miała być 22 sierpnia, jeszcze jej nie ma, ale pewnie niedługo będzie.
Ja nie chciałbym tutaj jakoś wpływać. Mam zaufanie do Ministerstwa Kultury, że tam są osoby, które się na tym znają pewnie lepiej ode mnie. Myślę, że dobrze by było, żeby to muzeum powstało, żeby było możliwie dużym, nowoczesnym, atrakcyjnym, przyciągającym również osoby z zagranicy muzeum, prezentującym nasz polski punkt widzenia na II wojnę światową i popularyzującym te aspekty II wojny światowej, które dla nas są szczególnie istotne przed krajową i światową publicznością.
A ta ekipa, która dotychczas tym muzeum kieruje, tego nie gwarantuje?
No, może budzić pewną wątpliwość, ale jak mówię, nie chciałem tutaj przesądzać, niech zdecydują osoby kompetentne.
Paweł Kukiz mówi, że powinno się powołać komisję śledczą w sprawie reprywatyzacji w ogóle w Polsce, nie tylko w Warszawie. Pan zdaniem to jest dobry pomysł?
Być może, znaczy jeszcze nie w tym momencie. Teraz po pierwsze dlatego, że pewne sprawy dopiero wyszły na jaw i zostały uruchomione postępowania odpowiednich służb. Po drugie, lada moment wystartuje komisja śledcza w sprawie Amber Gold od września właśnie. A jak uczy doświadczenie działające naraz, jednocześnie dwie komisje śledcze nawzajem sobie poniekąd przeszkadzają i powodują pewne zamieszanie. Więc może dobrze było, żeby szybko, sprawnie przeprowadzić pracę komisji śledczej w sprawie Amber Gold i po ich zakończeniu, czyli powiedzmy za kilka miesięcy, jakby dobrze poszło, można by pomyśleć, którą komisję następną śledczą. Niestety tych spraw na styku polityki, świata przestępczego, gospodarki do wyjaśnienia w Polsce jest bardzo dużo.
Prokuratury, jeśli jest złamanie prawa, to po prostu prokuratura się powinna tym zająć?
Znaczy, jeżeli jest łamanie prawa, to w każdej sprawie prokuratura powinna się tym zająć. Natomiast jeżeli jest to łamanie prawa lub takie działania, powiedzmy, z takiej szarej strefy na pograniczu łamania prawa, w której są związki polityków również na takim styku właśnie świata przestępczego, polityki, gospodarki, to jest dobra sprawa. Właśnie takie sprawy wyjaśniać powinny komisje śledcze. Tylko tak jak mówię, takich spraw jest kilka. Jako pierwsza do rozpatrzenia poszła Amber Gold. Być może kwestia reprywatyzacji, czy raczej pseudoreprywatyzacji i związanych z tym działań przestępczych byłaby dobrą dla kolejnej komisji śledczej.
Czy jakoś politycy PiS-u, środowisko, może będziecie zwolennikami zbierania, nie wiem, podpisów, żeby było referendum w Warszawie? Powinno być, a odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Czy ja uważam, że przede wszystkim Hanna Gronkiewicz-Waltz w ogóle powinna podać się do dymisji, więc...
Chyba nie zamierza.
Dajmy jej jeszcze trochę szansy. Też no, akurat to jest sprawa poniekąd przede wszystkim dotycząca mieszkańców Warszawy. Ja mieszkańcem Warszawy jednak nie jestem, chociaż tam ostatnio pomieszkuję w czasie obrad Sejmu, więc nie chciałem tutaj czegokolwiek narzucać mieszkańcom Warszawy i warszawiakom. Natomiast na pewno ta skala nieprawidłowości, oszustw, przestępstw, wyłudzeń, no, nie sposób tego inaczej nazwać, była tak ogromna, że zarówno osoby bezpośrednio odpowiedzialne, ale również osoby, które je nadzorowały, które je zatrudniały, które organizowały taką kulturę środowiska pracy, w której do takich spraw mogło dochodzić, powinny ponieść odpowiedzialność. Osobną kwestią jest również odpowiedzialność karna. Tu są określone procedury, są określone instytucje, które tym się zajmują, ale również odpowiedzialność polityczna, więc ja jeszcze raz powtórzę, na ten moment uważam, że po prostu pani prezydent powinna się podać do dymisji i nie trzeba było ponosić kosztów i związanych z referendum.
A co w ogóle ze skalą reprywatyzacji? W takim mieście, na które pan się powołał, na swoje miasto w Gdyni, to też jest problem.
Tak, jest to problem. No niewątpliwie jest to ta właśnie, to jest też jedna z takich spraw, których nie załatwiono wtedy, kiedy była na to odpowiednia pora, czyli od razu w roku 89, 90, rzeczywistym, wówczas jeszcze często żyjącym, teraz już najczęściej ci ludzie już odeszli, bo to już wiele lat minęło, byłym właścicielom, których pozbawiono ich własności, należało tą własność po prostu zwrócić. No wtedy była inna koncepcja transformacji ustrojowej.
Wtedy nie trzeba by było dużo zwrócić.
Ale to właśnie to dotykamy tu istoty od sprawy, od której zaczęliśmy, bo to by spowodowało, że nagle w Polsce pojawiła się warstwa właścicieli, ludzi, którzy mają pieniądze wywodzący się z dobrych, starych, przedwojennych rodzin, no raczej nie prokomunistycznych sympatiach. Koncepcja transformacji
albo
ustrojowej...
kombinatorzy.
Koncepcja transformacji ustrojowej była taka, żeby ten transfer własności zaszedł w ręce raczej środowisk postkomunistycznych. Ponieważ sprawa została niezałatwiona...
Prezydent sprawa Oszczurka i gminę nazywa tutaj środowiskiem postkomunistycznym?
Rozgrywa się... Nie, absolutnie nie. Mówię o pewnej skali, w skali całego kraju. Inna warstwa społeczna miała mieć własność i pieniądze w Polsce. Więc ponieważ sprawa została niezałatwiona, odbywa się na zasadzie indywidualnych procesów, dojść, prób, no to przez 27 lat została zabagniona, zagmatwana. Teraz często można to nazwać bardziej pseudoreprywatyzacją, bo to nie byli właściciele, czy nawet ich spadkobiercy, tylko jakieś zupełnie podstawione osoby. Następuje wielokrotny transfer tych roszczeń. Ten aspekt wznawiania działalności przedwojennych osób prawnych, które faktycznie przestały istnieć, ale nagle są znów powoływane do życia, dochodzą roszczeń obywateli zagranicznych. To był przypadek
tak
w Warszawie.
Konkretnie, Park Rady Europy to powinien zostać oddany. W Gdyni właśnie rozmawiamy. Miejsce właściwie jedno z tych takich bardziej centralnych prawowitych, znaczy wcześniejszym właścicielom, czy nie? Znaczy,
nie znam, nie czytałem akt sprawy. Ale jeżeli sądy kilku ich stacji prawomocnie orzekają, że powinien być zwrócony, no to wszystko wskazuje na to, że powinien. Jak komuś pozbawienie kogoś własności, to się w ogóle nazywa kradzieżą. No i zasadniczo nie powinno do takich aktów dochodzić, również w majestacie prawa i powinny ta własność powinna być zwracana. Problem, jaki mamy na przykład w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce, to, że właśnie to nie są faktycznie właściciele, to są jakieś dziwne, podstawione osoby, również obywatele zagraniczni. No, w Warszawie ten najbardziej głośny przypadek działki na placu Defila, to ile dobrze pamiętam, to jest przypadek obywatela zagranicznego, kraju, z którym Polska wcześniej podpisała umowę o wzajemnym zaspokojeniu tych roszczeń, więc w ogóle nie było mowy o żadnym zwrocie, a niemniej tego zwrotu, czy de facto przekazania własności dokonano.
Ludwik Dorn, kiedyś polityk Prawa i Sprawiedliwości, trochę komentując tę aferę reprywatyzacyjną, wyraził ostatnio takie zdanie, że PiS przystępuje do bitwy o samorząd. Czy faktem jest, że Prawo i Sprawiedliwość przystępuje do, jakby rozumiem, szerokiej bitwy o samorząd, która gdzieś tam skutkować będzie nowymi wyborami samorządowymi, wcześniejszymi niż w ustawowym terminie?
Nic mi na ten temat nie wiadomo i ze słowami Ludwika Dorna trochę nie sposób się zgodzić, no bo w sposób ewidentny to już wszyscy mówią, to nie tylko PiS, ale też na przykład Nowoczesna, nie wiem, Gazeta Wyborcza, no wszyscy wskazują, że doszło do daleko idących nieprawidłowości i wszystko na to wskazuje, że przestępstw, choć nie można ich w sposób formalny przestępstwami nazwać, dopóki nie zostaną osadzone prawomocnie w ostatniej instancji, więc jaka bitwa o samorząd, no po prostu trzeba łapać złodziei, no to są bardzo proste i niepolityczne sprawy. O wcześniejszych wyborach samorządowych ja nie słyszałem, także...
A to byłby dobry pomysł?
Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj pewnych spraw sztucznie przyspieszać. Ludzie muszą, no, żyjemy w demokracji i czasem no, trzeba dać ludziom zobaczyć na własne oczy, przekonać się i samemu zadecydować. Nawet nie czasami, tylko zawsze. Myślę, że mamy problem. Ja w ogóle dużo na ten temat pisałem. Nie jestem zwolennikiem takiej tezy, ona w pewnym momencie się pojawiała, że to obszar samorządu czy reformy samorządowej to jest takie samo dobro, tu się wszystko udało, jest wspaniale, znakomicie, zazwyczaj w przeciwieństwie do tej strasznej, brudnej polityki ogólnokrajowej. Władza samorządowa jest taką samą władzą jak władza krajowa, tylko na niższym szczeblu i podlega mniej więcej tym samym patologiom, nieprawidłowościom, które znamy z polityki ogólnokrajowej. Ja bym powiedział, że nawet troszeczkę zaostrzonym, ponieważ w tym środowisku lokalnym brakuje często tych instytucji kontrolnych, tych sprawdzających, brakuje takiej rzeczowej, mocnej opozycji, bo nie ma ona po prostu środków do działania. Także jest to obszar dotknięty dużą liczbą patologii. Należy go czyścić zgodnie z obowiązującymi w kraju demokratycznym państwie prawa procedurami.
Czyścić?
Czyścić, tak.
Czyli co? Co czyli pan ma na myśli?
Usuwać nieprawidłowości. W języku polskim przyjęło się nazywać, że jeżeli ktoś na przykład jest skorumpowany, no to że poniekąd ubrudził sobie ręce.
A ograniczenie kadencji w samorządzie będzie?
Usunięcie powinno być.
W tej kadencji taka ustawa zostanie przyjęta?
W tym momencie, ku mojemu ubolewaniu, prace nad taką ustawą się jeszcze nie toczą, ale z rozmów w klubie wynika, że wszyscy jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Było ono w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, także głęboko wierzę, a jeżeli będę miał możliwość, to i w tym pomogę, żeby taka ustawa została przeprowadzona.
Związek Miast Polskich w piątek obradował. Samorządy oczekują między innymi takich zmian w prawie, które umożliwią pobieranie opłat za parkowanie w weekendy, ale też oczekują, chyba nie było to akurat teraz omawiane, żeby były takie przepisy, które umożliwią im sprzedawanie alkoholu, właściwie decydowanie o tym, gdzie się sprzedaje, w jakich godzinach, w jakim mieście alkohol. Czy takie ustawy zostaną przyjęte w Sejmie?
Wszystko na to wskazuje, ta ustawa dotycząca miejsc sprzedaży alkoholu jest teraz procedowana. Tu chodzi o pewne doprecyzowanie przepisów,
które teraz są. Co samorząd może,
a
czego nie może?
No bo teraz samorząd może wskazać ogólną liczbę punktów dostępności alkoholu, co w takich specyficznych miastach, na przykład turystycznych albo mających zabytkową starówkę, powoduje, że no niejako wszystkie punkty są skoncentrowane z tego miasta, na przykład na tym rynku czy na tej starówce, i to miejsce, które powinno służyć turystom, rodzinom, staje się miejscem takim, no, libacji alkoholowych głównie, więc chodzi o to, żeby samorząd miał narzędzie, żeby trochę rozproszyć te punkty, żeby nie doprowadzić do powstawania takich zagłębi spożywania alkoholu w jednym miejscu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.